Niemcy na rynku w środzie rozstrzelali 29 Polaków, dobierając po dwóch z każdego zawodu. Z ziemian rozstrzelali Kazimierza Byninga z Połażejewa i młodego Madalińskiego z Dębicza.
Kazimierz Byning był wicewojewodą poznańskim, ostatnim właścicielem Połażejewa. Właśnie takich ludzi, działaczy społecznych, ziemian, polityków, mordowali Niemcy.
Naszego mleczarka, który wracał z konwiami z mleczarni, zatrzymali i zmusili, by przyjrzał się egzekucji. Wrócił biedak cały dygocący. Jak i jego, zmusili wielu innych obywateli do przyglądania się rozstrzelaniu. Rozstrzelali skazanych w ten sposób, że postawili ich twarzą do muru sądu i strzelali z tyłu. Strzelało nie wojsko, lecz członkowie SS organizacji hitlerowskiej. Dzień przed tym przywieźli skazanych do więzienia. Zdaje się, że dopiero w ostatniej chwili powiedzieli im, że czeka ich rozstrzelanie. Nadano im odpowiedni rozgłos, by z miejsca steroryzować ludność polską. Z początku, gdy weszli, nie zanosiło się na taki terror. Jednak pamiętam, że i wojsko obchodziło się z ludnością brutalnie.
Jaka była postawa zwykłych Niemców wobec Polaków?
Była to postawa pełna pogardy, zniechęcenia, wręcz obrzydzenia, co powodowało na przykład, że parki były wydzielane tylko dla Niemców. Miejsca w tramwajach, w jednej kolejce, w sklepie, poza tym, że Niemcy byli oczywiście obsługiwani poza kolejnością, ale nie mogli stać Niemcy, jak i Polacy. Słynna jest tabliczka: Polakom i psom wstęp zabroniony.
Co jest tytułem pewnej książki o okupacji, którą państwu serdecznie polecamy.
Sam widziałem w środzie, gdy byłem u starosty i przeszedłem się pieszo przez miasto, by przyjrzeć się panującym nastrojom, jak nagle jakiś żołnierz doskoczył do wyrostka i dał w twarz tak, że biedakowi spadła czapka z głowy. Na me zapytanie, co owemu żołnierzowi zrobił, odpowiedział mi, że nic. Zdaje się, że po prostu zbyt bezczelnie spojrzał na Niemca, trzymając ręce w kieszeniach od spodni, co Niemca zdenerwowało. Tymczasem zaczęły się dziać rzeczy niesamowite. Niemcy jeli rzeczywiście obsadzać majątki pozbawione właścicieli administratorami, których nazywali, jak wspomniałem wyżej, trojhanderami. Na ogół właściciele polscy wracali po nieudanej ucieczce na wschód do domu, jednak nie wszyscy. Na przykład oficerowie, którzy dostali się do niewoli, lub tacy, którzy przeczuwając, na co się zanosi, wracać nie chcieli. Tych ostatnich było z natury rzeczy bardzo mało. Trojhanderami byli częściowo rolnicy z Niemiec, a częściowo już Niemcy z krajów nad Bałtykiem, Baltendeutsche. Nazwani u nas Bałtami, których Niemcy gwałtownie stamtąd sprowadzili na podstawie umowy z Rosją.
W tym fragmencie widać, że autor dziennika korzystał z informacji nabytych już po wojnie. Na podstawie jednego z artykułów paktu Ribbentrop-Mołotow strefa wpływów radzieckich została rozciągnięta również na Łotwę i Estonię. We wrześniu 1939 roku Estonia zgodziła się na obecność wojsk radzieckich na jej terenie, a na Łotwie bazy radzieckie zaczęły powstawać od końca 1939 roku. Formalnie oba państwa zostały włączone do ZSRR w sierpniu 1940 roku. Tu na marginesie dodam, że państwa te odzyskały niepodległość dopiero w sierpniu 1991 roku. Podczas rozmów dwustronnych Niemcy zastrzegli sobie prawo do przesiedleń mniejszości niemieckich z terenów Estonii i Łotwy, co później zostało uwzględnione w poufnym protokole do Traktatu o granicach i przyjaźni podpisanego 28 września 1939 roku między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim.
I ci Niemcy,
Bałtyccy Niemcy, Baltendeutsche,
przyjeżdżali do Poznania i często widzieli na przykład toaletę pierwszy raz w życiu.
Zgadza się. Terytorium Stablecki wskazywał na to, że Niemcy przesiedleni z tych terenów wschodnich to była dzicz. Tak on to określał. W szoku był, że z jego pałacu rodzinnego zabrali dosłownie wszystko, łącznie z wycieraczką do butów, jak i wanną. Pomijając oczywiście, że też wymontowywali armaturę łazienkową, dewastowali wyposażenie. Dlatego terytorium twierdził przez cały czas, że to są zupełnie inni Niemcy.
Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.